kolejnym odcinku podcastu Trail DNF witają Państwa
Krzysztof
i Kuba. Będziemy, jak zwykle, rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe.
Głównie o bieganiu górskim, może trochę mniej górskim, o rzeczach, które z bieganiem się wiążą, w mniejszym i większym stopniu.
Zapraszamy serdecznie.
Zapraszamy.
Dobry wieczór.
Albo dzień dobry, bo to zależy.
Albo dzień dobry.
Zależy od tego, kto kiedy słucha. Ostatnio czytałem takie wielkie rozprawy naukowe dotyczące sposobów rozpoczynania maila, że na przykład nie rozpoczyna się maila od witam, bo witam można używać tylko jak kogoś gościsz w swoim domu, albo na przykład nie wiadomo jak rozpoczynać, bo może dzień dobry, a ktoś to czyta wieczorem.
Z tego co pamiętam, nigdy nie zaczęliśmy witaj. Całe szczęście.
Okej. W takim razie...
W takim razie nie witajcie.
Dziękujemy, że jesteście z nami w kolejnym 15 już odcinku podcastu Trail DNF, w którym witają Was tradycyjnie Krzysztof i Kuba. Będziemy gadać o bieganiu i rzeczach związanych mniej lub bardziej z bieganiem, szczególnie tym w wydaniu górskim i ultra. Od czego zaczniemy dzisiaj naszą rozmowę?
Nie wiem, rzućmy okiem na ściągawkę.
Ściągawka mówi, że podobno masz jakieś przykre informacje z ostatniej chwili, która ta chwila będzie już przedostatnią w momencie, jak za jakiś czas opublikuję ten odcinek i wszyscy już będą dawno o tym wiedzieli.
Ale te informacje są przykre, te informacje są prawdziwe przede wszystkim. Rozmawialiśmy kilka dni przed nagraniem na temat potencjalnych tematów i zaproponowałeś, żeby porozmawiać o kalendarzu imprez pod egidą Golden Trail Series i zmusiłem się do tego, żeby rzucić okiem na stronę organizatora i okazało się, że bodajże wczoraj na stronie pojawiła się informacja, która dzisiaj została potwierdzona na Facebooku, że Zegama w tym roku nie odbędzie się.
Oj. To jest bardzo przykra informacja z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że pamiętam, że marka Salomon, która jest sponsorem całego cyklu, rozsyłała taką informację prasową o tym, że rusza cykl Golden Trail Series i w tym cyklu znajdują się fantastyczne imprezy, grono biegaczy i elity również fantastyczne i taki kibic może się bardzo ucieszyć, mówi, no to wreszcie będzie się znowu działo, no nie? Szczególnie, że na Azorach, w październiku czy w listopadzie zeszłego roku udało się przeprowadzić ten finał Golden Trail Championships, więc można było mieć nadzieję, że razem z organizatorami biegów składających się na Golden Trail Series Salomon znalazł jakiś sposób, żeby w dobie pandemii tej imprezy przeprowadzić, no ale okazuje się, że być może jednak nie.
No tak, wiesz, użyłeś sformułowania, że można było mieć nadzieję. Ja przyznam, że byłem troszkę zaskoczony, kiedy powiedziałeś, że będziemy rozmawiali o kalendarzu imprez Golden Trail Series, ponieważ pomyślałem sobie, że być może jest trochę za wcześnie, żeby przygotować coś takiego jak kalendarz. Być może trzeba się zastanowić, czy będzie jakaś kolejna impreza, zobaczymy co z następnymi. Kalendarz to jest może zbyt śmiałe przedsięwzięcie w obecnych okolicznościach. No i cóż, okazało się, że jednak pandemia chwilowo wygrywa z planami organizatorów.
Mi jest bardzo przykro osobiście. Nie dlatego, żebym się sam wybierał na Zegamę, chociaż jest to jeden z niewielu biegów, o których jak sobie myślę, to jestem taki ciekawy na przykład. Chciałbym ukończyć Zegamę.
Okej. Dobrze, ja przyznam, że nigdy tak nie pomyślałem, chociaż jeśli chodzi o te imprezy, które są w cyklu, to jakoś tak ciepło myślę o tym Sierre Cinale szwajcarskim, bo tam chyba jest po prostu tak ładnie alpejsko-szwajcarsko.
Z tego co oglądałem relacje w ubiegłym roku, czy już dwa lata temu, nie pamiętam, więc to było pewnie dwa lata temu bardziej, to Sierre Cinale jest takie, że jest stosunkowo sporo dróg i i bardzo szerokich, wyrównanych szlaków w pierwszej części, a potem się tak przecudnie trawersuje i zbiega. No, wygląda to niesamowicie. Takim właśnie takim szlakiem z cyklu takich balkonów, które biegną, trawersują bardzo długą dolinę. No nie, że jest przepiękny widok w tle, a ty tak biegniesz i biegniesz i no i to jest piękne.
Tak, ja pamiętam ładne widoki. Oglądałem film z tego wyścigu i ja lubię oglądać ładne widoki. Nie lubię oglądać zmęczonych ludzi, którzy biegną nawet szybko, okej, okay, fajnie. Natomiast bardziej mnie interesuje, w jakich okolicznościach oni biegną i tam są piękne okoliczności.
Nie wiem. Nigdy nie byłem w Szwajcarii. Prócz takich momentów, chwil, które były bardzo stresujące, kiedy przez Szwajcarię się przejeżdżało.
I uważałeś, żeby nie przekroczyć prędkości na autostradzie.
Uważałem na wszystko, absolutnie na wszystko, dlatego że nasz serdeczny znajomy Bartek Meissner jakby uwrażliwił mnie na kraj o nazwie Szwajcaria. Ja nie będę w podcaście teraz mówił, jakich słów używał, wspominając o Szwajcarii.
Szlachetni zegarmistrzowie.
Prawie, tak. Ale jakby no, to były na tyle mocne słowa, że one, takie Szwajcaria budzi we mnie wielki niepokój. Nie miałem do tej pory okazji tam biegać. Pamiętam tylko tyle, że wjeżdżając do Szwajcarii trzeba koniecznie wyłączyć dane komórkowe, tak. Ponieważ...
No. Ja raz tego nie zrobiłem, ale tylko raz,
okay.
Bo potem już pamiętałem.
Okay. No to wszystko wiadomo, tyle w temacie Szwajcarii. Jest mi bardzo przykro z powodu odwołania zegarem z takiej oto przyczyny, że z tego co pamiętam, w tym roku miał w niej wziąć udział Marcin Świerc. I po prostu byłoby to bardzo ciekawe.
Pewnie tak, niewykluczone, ale tego się nie dowiemy.
Zobaczymy, jak będzie z kolejnymi imprezami.
Tak, bo wiesz, te imprezy w tym kalendarzu, okej, tam były dość gęsto, jedna przy drugiej.
Tak,
po Zeganie kilka... imprezy, tak,
jest to taki europejski cykl, że jest Zegana...
Francja, Dolomity, Szwajcaria,
kilka tygodni potem Maraton du Mont Blanc.
Chyba.
I potem to Dolomites Run. Tak.
Można sprawdzić na stronie. Tak, człowiek, jeżeli Zegamy nie ma, to się może okazać, że zaraz czegoś jeszcze nie ma.
No, zobaczymy. W Polsce też odwołują imprezy. Na przykład organizatorzy festiwalu Rudawy odwołali imprezę, ale umożliwili uczestnikom takie treningowe czy rekonesansowe przebycie trasy w planowanym oryginalnie terminie zawodów. Bez rywalizacji, ale podobno, nie pamiętam, mogę teraz skłamać, być może ktoś nas poprawi. 1/4 albo 1/3 uczestników odebrała pakiety i zdecydowała się w następnych dniach przebyć towarzysko trasę.
Okej, okay. Ja tu nie mam komentarza na ten temat.
No, żadnego. Natomiast są również imprezy, które się po prostu
odbyły.
Nie odwołały, tylko okay. Odbyły. Jedną z takich imprez jest zimowy maraton bieszczadzki, który odbył się w tym samym terminie co Rudawy. I tutaj organizatorzy... No, nie, no, są to organizatorzy festiwalu Bieg Rzeźnika i tak dalej, więc jakby no, znana ekipa i są to organizatorzy, którzy bardzo mocno przez ostatni rok starali się, żeby swoje imprezy w jakiś sposób jednak przeprowadzić. No nie? To, czy to jest właściwe nastawienie, czy niewłaściwe, chyba nie chcemy o tym rozmawiać.
Nie,
zupełnie o to
nie chcemy rozmawiać. Nie rozpoczynajmy w ogóle dyskusji na ten temat.
W każdym razie, ponieważ imprez sportowych robić nie wolno, organizatorzy zimowego maratonu bieszczadzkiego zorganizowali zimowy rekonesans tras zimowego maratonu bieszczadzkiego.
No.
W którym wzięło udział, ku zaskoczeniu
organizatorów,
nie wiadomo kogo, wielu biegaczy, którzy mieli ochotę właśnie zrekondensować trasy i podobno było bardzo fajnie. Dobrze. Ponieważ zawody się raczej nie odbywają, albo odbywają w takiej formie, w której...
W formie rekreacyjno-turystycznej.
Tak, gdzie nie za bardzo są zwycięzcy, nie za bardzo są rekordy, nie za bardzo są nagrody, to zawodnicy ambitni szukają sobie coraz to nowych wyzwań. I czy ty na przykład wpadłeś w internetach na jakieś ciekawe wyzwania ostatnimi czasy planowane?
Na wyzwania tak, nie wiem czy na ciekawe, ale na wyzwania wpadłem.
Okej, to może podzielmy się z naszymi słuchaczami, na jakież to wyzwania wpadłeś ty i wpadłem ja.
Otóż ja dowiedziałem się, że niejak Miłosz Szczęśniewski będzie próbował pobić rekord związany z koroną Gór Polski. I pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to jest to, o czym kiedyś już mówiłem. Czy to będzie znowu konkurs pod tytułem Kto szybciej prowadzi auto na autostradzie A4?
No właśnie. W przypadku tego konkretnego projektu, znaczy nie projektu Miłosza, tylko ogólnie projektu Korona Gór Polski na szybkości, bo tak się to nazywa, no to ja mam zawsze tutaj taki jednak mały ząk, bo no polega to na tym, że istnieją jakieś ustalone najkrótsze czy najbardziej oczywiste szlaki od podnóża góry na jej szczyt i tutaj liczymy wszystkie pasma gór w Polsce, nie pamiętam ile jest tych gór, no i biegacz wbiega, zbiega, najczęściej jest to kilka, ewentualnie kilkanaście kilometrów, po czym właśnie wsiada w auto i ktoś go zawozi do następnej góry, no nie? No i no, zegar się nie zatrzymuje, więc oprócz faktycznego wysiłku fizycznego jest również wysiłek, no właśnie jaki? Logistyczno-organizacyjny. No właśnie, żeby zaplanować odpowiednie trasy przejazdu albo godziny, gdzie będzie najmniejszy ruch,
tak,
czy na przykład znaleźć kolegę, który naprawdę pewnie się czuje, na przykład jadąc drogą wojewódzką z prędkością 150 km na godzinę.
Nie polecamy nikomu.
Tak, pojawia się taki...
znak zapytania.
Taki znak zapytania, a co jeśli zostanie nam 4 szczyty do końca i jesteśmy 10 minut za rekordem, no nie? No to co? Wdepnąć i przejechać przez miejscowość, licząc na to, że nikt nie wyjdzie na jezdnię, czy na przykład... zwalniać do 50, no nie w terenie zabudowanym.
Postawmy sprawę jasno. To jest na pewno przedsięwzięcie bardzo ambitne i pomysł jest chwalebny. Mm-hmm. Natomiast ja wrócę do takiego ekstremalnego przykładu, który podałem w jednym z pierwszych podcastów. Przypuśćmy, że trafiam w lotto 6, zgarniam te miliony, wynajmuję sobie śmigłowiec, turystycznie wchodzę na koronę Gór Polski i okazuje się, że na przykład, no nie wiem, nie zrobiłem tego w czasie rekordowym, ale zajęłem chwalebne drugie miejsce. No i co z tym zrobić, powiedz? Jest to zaliczone, to drugie miejsce, czy nie jest? Czy można latać śmigłowcem, czy nie można? Skoro nie można, to może nie można też jeździć szybkim samochodem, tylko średnio szybkim samochodem, może wolnym samochodem trzeba jeździć? No, mnożą się pytania.
Mnożą się pytania. Jestem ciekawy, przy czym jest to taka ciekawość na miarę odcinka podcastu. To znaczy, że skończymy nagrywać i pewnie będą rzeczy, których będę bardziej ciekawy, albo no nie wiem. W każdym razie ciekawe jest to, ile czasu z całkowitego czasu takiego projektu zajmuje faktyczny wysiłek fizyczny, a ile czasu zajmuje podróż samochodem. Nie wiem jaki to jest stosunek, no nie?
Ja nie wiem.
Ciekawe, może ktoś wie. Ale wpada nam w oko jeszcze jeden projekt, bardzo ambitny.
Tak, mówiłeś mi o nim, ale chętnie posłucham raz jeszcze.
Znany biegacz z Wielkopolski.
Spiritus mowę z wielu biegowych przedsięwzięć.
Biegacz znany czasami z jakby... przedsięwzięć biegowych, czasami przedsięwzięć pozabiegowych, czasami znany bardziej towarzysko niż sportowo, postanowił obiec Polskę dookoła i ustanowić najlepszy znany czas obiegnięcia Polski dookoła.
To ja mam od razu pytanie. A ile w tej chwili wynosi rekord, jeśli chodzi o obiegnięcie Polski dookoła i czy jest jakaś ustalona trasa, jeśli chodzi o obieganie Polski dookoła?
Chciałem w tym momencie zaznaczyć, że nie umawialiśmy się na tego rodzaju pytania i nie rozparcerowaliśmy jakby wątpliwości między siebie i jakby cieszę się, że te pytania padły, ponieważ one padły teraz publicznie, a ponieważ nasz podcast cieszy się niesamowitą wręcz słuchalnością sięgającą...
Tak, przekręciło licznik.
300 lub 400 nawet w porywach wiatru.
Ja już słyszałem, że każdy TikToker w Korei mówi na nasz temat.
Ojoj. W każdym razie, ponieważ mamy tak ogromną publiczność, to za tydzień będzie o tym mówił wszyscy. Biegowa Polska będzie o tym mówiła.
Będzie huczało.
Tak, jeżeli Gazeta Wyborcza nadal ma taki dodatek biegowy, czy taki serwis biegowy, to on na pewno o tym napisze. W każdym razie, kontrowersje wokół śmiałego projektu biegowego, czy coś takiego.
Coś w tym stylu.
Coś w tym stylu. W każdym razie, otóż, odpowiem przewrotnie.
Odpowiedz.
Zawsze musi być ten pierwszy raz i właśnie tutaj należy podkreślić taki pionierski wymiar tego wyzwania, ponieważ faktycznie nikomu
czy
do tej...
ten dźwięk? ale proszę, kontynuuj.
Z tego, co mi wiadomo...
O, to jest dobre stwierdzenie, z tego, co ci wiadomo.
Do tej pory nikt nie wpadł na pomysł obiegnięcia Polski dookoła.
Dobra. Czy ja mogę się wtrącić teraz? Uwaga,
proszę.
Ja nie słyszałem o nikim, kto obiegł Polskę dookoła, ale uwaga, nie chce mi się wierzyć, że nikt do tej pory nie wpadł na ten pomysł. Jeżeli, na przykład, ja nie wiem, dlaczego przez 15 odcinków nie pojawiło się to nazwisko, może się pojawiło, nie pamiętam, bo mam początki Alzheimera, ale nie wiem, dlaczego przez 15 odcinków nie pojawiło się tutaj nazwisko Kuryło, nie wspomnieliśmy o panu Piotrze Kuryło, który swego czasu, ja nie wiem, czy on ukończył ten projekt, ale miał taki projekt Bieg dookoła świata. To jeżeli pan Piotr Kuryło zabierał się za bieg dookoła świata, to jestem przekonany, że ktoś kiedyś w Polsce, być może sam pan Piotr Kuryło, albo kolega pana Piotra Kuryło, albo ktoś, kto po prostu kiedyś sobie wymyślił, że nie ma co robić, stwierdził, że obiegnie Polskę dookoła. I uwaga, jest rok 2021. Biegactwo jest takie, wiesz, biegactwem jest gdzieś od 2012, a przed biegactwem było takie bieganie, lekka atletyka, wiesz, no była jakaś polska myśl szkoleniowa, która potem, nie wiem, już nie miała co robić, jeśli chodzi o szkolenia i stwierdziła, to może przebiegnijmy Polskę dookoła. Jestem przekonany, że jakiś zapalony pan WF-ista, nie wiem, w dojrzałym wieku, stwierdził, że nie ma co robić w domu, wędkarstwo go nudzi, to sobie obiegnie Polskę dookoła. I myślę, że ktoś to kiedyś zrobił. Nie wiem w jakim czasie, nie wiem jaką trasą, ale coś mi mówi, że to jest bardzo prawdopodobne, że ktoś to kiedyś zrobił. Tylko być może wtedy nie było Facebooka, może nie było Instagrama i o tym nie wiemy, ale strzelam, że w roku na przykład 1984, nie wiem, wychowawca klasy sportowej z liceum sportowego w Tychach czy w Sanoku po prostu obiegł Polskę dookoła i powiedział o tym swoim uczniom, ewentualnie na radzie pedagogicznej, tylko o tym nie wiemy. No to takie moje przypuszczenie, słuchaj.
Tak, i Rada Rodziców ufundowała mu...
Proporczyk i kryształ.
Proporczyk, tak jest.
I goździki dostał od uczniów. Tak, co tylko prawda, wtedy nie było Facebooka i Instagrama.
Przypominam sobie, coś mi majaczy w pamięci, że inny znany poznański sportowiec kiedyś objeżdżał Polskę na rowerze.
A tak! I to było nie tylko wydarzenie sportowe, ale powiedział takie wydarzenie kulturalne, wręcz duchowe w tym pewnym wymiarze.
I teraz bez żadnego śmiania ta podróż dookoła Polski, ja ją rowerowa, ja ją śledziłem z zapartym tchem w mediach społecznościowych, ponieważ faktycznie był to projekt, który był realizowany bez napinki sportowej.
Tak.
Natomiast z cudownym wymiarem ludzkim.
Wiesz co, ten projekt był szczery po prostu taki.
Tak.
Podobało mi się to, no okej, okay, pal licho, że to była pewnie osoba numer 17 tysięcy, która objeżdżała Polskę na rowerze, ale zdarzało się, że ja odpalałem Facebooka, czytałem wpis naszego kolegi Grzegorza Łuczko, który dokonał tego wyczynu I on potrafił rozpocząć takim zdaniem, albo takimi dwoma zdaniami, że się otwierał jakiś niezbadany świat przed twoimi oczami. Mimo tego, że on przejeżdżał przez kraj, w którym my mieszkamy. On pięknie potrafił zaczynać te powieści takimi celnymi zdaniami. Tak. To się bardzo podobało.
Tak. Ty mówisz, że być może kiedyś ktoś wpadł na pomysł obiegnięcia Polski dookoła.
Tak.
I w tym momencie chciałbym przypomnieć filmik, który niedawno obiegł internet, w którym znany polski polityk opowiada o czymś, po czym następuje gwałtowne zderzenie z rzeczywistością, jakby filmik zostaje brutalnie przerwany, i myślę, że zgadzam się jakby z tezą, że ktoś kiedyś mógł wpaść na pomysł i jakby wymyślić sobie, że obiegnie dookoła Polskę, i być może w odpowiedniej chwili właśnie ktoś wszedł do pokoju i rzucił jakimś celnym zdaniem, i jakby no, ta wizja nie rozwiała się. Niestety, możemy o tym dyskutować. Natomiast no, wizja powróciła, jest projekt.
Będzie realizowana.
Tak, i jakby jest to jasno wyjaśnione, że jest to próba ustanowienia fastest known time.
No okej.
Okay. Daj Panie Boże zdrowie.
Daj Panie Boże zdrowie i okej. I okej. Okay. Czasem przychodzi do głowy mi taka smutna refleksja. No to nie smutna, to jest prawdziwa refleksja. No, nie musi być koniecznie smutna ta refleksja. Że wiesz, tak się zastanawiam, czy osobiście dla mnie, dla człowieka, który nigdy nie będzie biegł dookoła Polski, ale powiedzmy w jakimś wymiarze równoległym, w równoległym wszechświecie, zastanawiam się, czy Polska jest na tyle atrakcyjnym krajem, że chciałbym się obiegać Polskę dookoła. Bo pewnie, że gdybym biegł w okolicach górskich, to biegłoby mi się jakoś przyjemnie i lekko na duszy. Ale gdybym musiał, wiesz, pokonywać te kilometry po polskich płaskowyżach, pole, las, drzewo, pole, las, droga, stacja benzynowa, nie wiem, czy znalazłbym tyle psychicznej siły, żeby
Dobra, to wiem, w jaki sposób chciałbym zakończyć ten wątek, bo on dla mnie nie jest aż tak ważny, żeby poświęcać mu dużo czasu. Przypominam sobie, oglądaliśmy zresztą film z przemierzenia w sposób biegowy Stanów Zjednoczonych przez Ricky Gatesa.
Tak.
I on tam też pokonywał tysiące kilometrów z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, i ta podróż stała się przyczynkiem do poznania kraju i ludzi, którzy go zamieszkują. Do skonfrontowania własnych poglądów czy wyobrażeń na temat Ameryki i USA z faktycznym stanem rzeczy. Ta podróż została podjęta z otwartym umysłem, jakby na zasadzie przyjmowania różnych doświadczeń i dzielenia się nimi.
Tak.
I została podjęta również przez kogoś, kto ma po prostu bardzo... może nie chodzi o to, że ma bardzo dużo do powiedzenia, tylko ma bardzo dużo wrażliwości do tego, żeby, porównując człowieka do aparatu fotograficznego, jakby wpuścić bardzo dużo w siebie, przefiltrować to i wypluć w postaci aparat fotografii, a tutaj fotografii, filmów, opisów, przemyśleń. I ja pamiętam, że śledziłem podróż Ricky Gatesa przez Stany Zjednoczone również z wielkim zaciekawieniem, i tutaj rzuca mi się porównanie z tym projektem Grzegorza Łuczko.
Tak.
Że to były podobne rzeczy, i tutaj jakby to Amerykanin powiedział, sue me, tak, pozwij mnie do sądu, ale w moim szczerym przekonaniu w projekcie znanego wielkopolskiego biegacza nie ma tego potencjału. To znaczy poza wymiarem sportowym.
No tak, właśnie zastanawiam się, do czego zmierzasz, i bałem się, że właśnie będziesz porównywał jedno i drugie i stwierdzisz, że tu chodzi o to samo. pewnie nie chodzi o to samo, ale nie wiem, dlaczego ty się boisz, bo tu jest postawione wprost, postawiony określony cel, najszybciej pokonana trasa dookoła Polski i to ma być rekord, więc nie sądzę, żeby tam chodziło, wiesz, o poznawanie kraju, ludzi i tak dalej, tylko jest od punktu A do, znaczy właściwie od punktu A do punktu A, no bo on nie wróci w to samo miejsce. Musi to być pokonane w najkrótszym czasie, więc nie będzie czasu na refleksję, nie będzie czasu na rozmyślania, nie będzie czasu na poznawanie. Tylko pytanie, czy to jest źle, czy to jest dobrze? Ja bym tego nie wartościował. Po prostu jest cel najszybciej, no to robisz to, co prowadzi cię do celu. I tyle.
No to jakby nie zgodzimy się w tym względzie, że no jest to projekt na tyle długi, że czasu będzie mnóstwo. Natomiast uważam, że nie ma tutaj specjalnie możliwości wykorzystania tego czasu w taki sposób, który by mnie zaciekawił.
Wiesz co, ja bym od razu nie był tak jednoznaczny w ocenach. Postarałbym się przynajmniej przeczytać jeden, dwa, może trzy wpisy wielkopolskiego biegacza, który będzie na trasie i wtedy podejmiemy decyzję, czy będziemy śledzić go na trasie, czy nie. I mam tylko nadzieję, że to nie będą wpisy w stylu wtorek, wczoraj biegłem tyle i tyle czasu, tyle i tyle kilometrów, tu jest zrzut, proszę bardzo, tu jest moje tętno, tutaj kilometr po kilometrze, jak wyglądało moje tętno i tak dalej, zjadłem tyle i tyle kalorii, spałem tyle i tyle, jutro będzie środa i też wam napiszę, co robiłem. No to pewnie nie o to chyba do końca chodzi, jeśli chodzi o relacje z takiego wydarzenia.
Chciałbym powiedzieć, że w dniu nagrywania tego podcastu w Sosnowcu jest wtorek.
Tak, a być może w Sosnowcu, być może to w Sosnowcu, w liceum sportowym jest ten człowiek, który w 1984 roku przebiegł Polskę dookoła. A my o tym nie wiemy.
Nie mam zielonego pojęcia, natomiast wydaje mi się, że ten projekt, jeżeli on zostanie wprowadzony w życie i będzie trwał, dostarczy nam jeszcze tematów do dyskusji w naszym podcaście.
To się okaże.
Chyba, że do tego czasu na przykład się pokłócimy i przestaniemy nagrywać podcast.
Tak. Wpisujcie miasta, kto by chciał, żebyśmy się pokłócili.
Przejdźmy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do Barkley Marathons.
Tak. To jest bardzo ciekawa impreza, która właśnie niedawno miała miejsce, ponieważ tego co pamiętam, to ona chyba jest rozgrywana corocznie koniec marca, początek kwietnia.
Tak.
I tegoroczna edycja jest już za nami. I chyba nikt nie ukończył.
Nikt nie ukończył. W dotychczasowej historii biegu, nie pamiętam ile ona liczy, 30 lat?
Nie pamiętam lat. Też. Ale z niewielu finisherów. Możecie sobie sprawdzić na wiki. Jest ich bardzo niewielu.
Pamiętam, że sprawdzałem. Nie pamiętam, ilu jest finisherów. Finiszów jest 15 bądź 16. Kilkanaście. Umówmy się, że kilkanaście. W tym są zawodnicy, którzy kończyli Barkley dwa razy. Rekordzistą jest Jared Campbell, który ukończył Barkley maraton trzykrotnie. No, jakby... W tym roku udało mu się zaliczyć 3 z 5 pętli. I zastanawiam się, czy wszyscy nasi słuchacze są zaznajomieni w ogóle z tematem Barkley Marathons i wiedzą, o co w ogóle chodzi. Więc może w trzech słowach byśmy opowiedzieli, co to w ogóle jest za bieg.
No spróbujemy. Może nie opowiadajmy za dużo, bo gdzieś może w necie jeszcze można znaleźć film, o którym wspomnę i nie chciałbym psuć frajdy z oglądania tego filmu. Tak na marginesie powiem, że od czasu do czasu zupełnie moi niebiegaccy znajomi pytają, czy mógłbym im polecić jakiś film o bieganiu albo w ogóle jakiś film o sporcie. I wiesz, jest sporo filmów o bieganiu, jest kilka filmów zupełnie nieciekawych o bieganiu. Są filmy pewnie ciekawe tylko dla nas, ludzi bliżej biegania, być może zupełnie nieciekawe dla ludzi spoza kręgu naszych zainteresowań wspólnych, mówię to o tobie i o mnie. Poleciłem ten film, a mówię tutaj o filmie Barkley's Marathon, The Race That Eats Its Young. I niestety tego filmu nie ma już chyba na Netflixie, nie na HBO, nigdzie i trzeba jakoś się dokopać do niego, ale gdzieś w internecie musi być. I osoby, które obejrzały ten film, miały sporo frajdy oglądając ten film, ponieważ to nie jest film tylko i wyłącznie o bieganiu, to nie jest film tylko, chociaż być może on jest tylko i wyłącznie o tym wyścigu, ale jest to przedstawione w tak humorystyczny, trochę przewrotny, taki prawdziwy sposób, zupełnie bez zadęcia, że ogląda to się bardzo przyjemnie i można naprawdę spędzić kilka kwadransów w sposób ciekawy, od czasu do czasu zrywając boki i nie masz po obejrzeniu tego filmu wrażenia, że straciłeś, nie wiem, półtorej godziny czasu, ponieważ to jest świetna zabawa. Przynajmniej dla mnie to była świetna zabawa. Uwaga! Musiało dojść do tej chwili.
Tak, tak. To jest taka przerwa.
Czy to jest przerwa reklamowa?
Jest to przerwa reklamowa. Piję piwo dlatego, że popularni amerykańscy podcasterzy w swoich podcastach piją piwo i rozmawiają na temat tego, jakie piwo piją w danym odcinku. I jestem przekonany, że różne browary rzemieślnicze biją się o to, czyje piwo wypiją w następnym odcinku. Niestety nikt się nie bije o to, żebyśmy wypili piwo danego browaru w następnym odcinku, więc muszę piwa nabywać drogą kupna. I w tym odcinku mecenasem tego odcinka zostaje po raz kolejny browar Pinta, który jest jednym z moich ukochanych browarów, browar Pinta. I w tym odcinku 15 grane są dwa kolaby browaru Pinta z innymi browarami, z browarem Piwne Podziemie oraz z browarem Zakładowym. Są to pyszne dipki. Czy wiesz, co jest dipka?
Nie mam pojęcia, co to jest.
Jest to styl dipa. Piwa. I co?
No, bałem się, że coś biegackiego jest. No, dobra. Nie.
I te kolaby Pinty to jest fantastyczna seria przepysznych piw uważonych we współpracy z innymi browarami. Raczę się nimi z wielkim upodobaniem i jest to jeden z głównych powodów, dla których w ogóle nagrywam ten podcast, dlatego żeby móc wypić dobre piwo.
Niedługo będzie to tylko i wyłącznie podcast na tematy piwowarskie i około piwne, ale cóż, jeszcze może z 2-3 odcinki zdążymy pogadać na jakieś biegackie tematy.
Chciałbym tutaj polecić kolegom biegaczom, ponieważ koledzy biegacze, koledzy i koleżanki, nie dyskryminujemy, koledzy i koleżanki często piją piwo, biegacze często piją piwo, biegaczki często piją piwo.
Tak słyszałem, a ile w tym prawdy, to nie wiem.
Uwaga, piwo, kolab Piwne Podziemie i browar Pinta, DDH Oat Cream Dipa, czyli podwójna IPA z dodatkiem owsa oraz laktozy, co sprawia, że piwo jest z jednej strony rześkie i bardzo, bardzo pijalne, z drugiej strony ma dużo ciała, czyli czujesz, jakby ono było, nie wiem, gęste, czy treściwe, czy nasycone wszystkim, czym może być nasycone. Pełnia, ciało. Rozumiesz takie rzeczy?
Próbuję.
Okej. Przepyszna sprawa. Polecam bardzo. Browarze Pinta, możesz mnie znaleźć w jakikolwiek sposób. Ja Ciebie znajduję na półkach, Ty mnie znajdź jakkolwiek.
Ci, którzy wyczuli, że zaczyna się przerwa reklamowa i wyszli do toalety, mogą powoli wracać, ponieważ tak, przerwa reklamowa koniec, się kończy.
Koniec
przerwy reklamowej.
Barkley Marathons jest chorym wymysłem spaczonego umysłu Garego Cantrella, który występuje pod pseudonimem Lazarus Lake, który wymyślił sobie, że w pobliskich lasach w stanie Tennessee zorganizuje bieg ultra składający się z 5 pętli o długości około maratonu.
Około. Tak.
Tak, to jest bardzo ważne, to jest około, dlatego że jest to prawdopodobnie trochę więcej.
Tak, bo cała trasa niby ma 100 mil, ale tak na dobrą sprawę nikt nie wie, ile ten dystans całego ultramaratonu wynosi.
Limit na pokonanie trasy wynosi 60 godzin i w dotychczasowej kilkudziesięcioletniej historii już udało się to zrobić tylko kilkanaście razy.
A dodajmy, że on wpadł na ten pomysł dlatego, że bodajże w 77 z pobliskiego więzienia w Tennessee uciekł zabójca Martina Luthera Kinga, który w ciągu 24 godzin, z tego co pamiętam, pokonał 8 albo 9 mil na przez te góry, przez ten las, i sam Lazarus wtedy stwierdził, przecież on w tym czasie pokonałby 100 mil, a potem przyszło do głowy, że może by to sprawdzić, ciekawe, czy chciałby to sprawdzić własnoręcznie, bardziej pasowałoby stwierdzenie własnonożnie, czy może pozwoli to innym sprawdzić.
Mhm. I zorganizował bieg. Bieg w Stanach jest kultowy. Bieg poza Stanami już stał się kultowy, natomiast jest to jeden z takich, kurka, nie wiadomo jak to powiedzieć, paradoksów, dramatów współczesności, że jednym z głównych wyznaczników Barkley Marathons jest ich bardzo specyficznie czy bardzo perfersyjnie pojmowana elitarność, to znaczy nie każdy tam może pobiec, co roku startuje około 40 zawodników i zawodniczek.
To do końca nie wiadomo, jakie są kryteria naboru, w sensie kryteria kwalifikacji do tego wyścigu.
Tak, i no, jest to bieg, który bardzo trudno ukończyć, również dlatego, że na przykład nie ma oznaczeń trasy,
tak,
czy nie można posługiwać się zegarkiem z GPS-em. Również dlatego, że na przykład tam w bazie zawodów nie ma zasięgu i nie ma internetu i nic nie ma i po prostu wychodzisz w dzicz, no nie? I tam masz być pozbawiony ogromnej większości udogodnień, które towarzyszą ogromnej większości biegów ultra i zorganizowanych zawodów. Natomiast przez popularność Barkley Marathons świadomość istnienia tego biegu przedostała się do mainstreamu, coraz więcej ludzi chciałoby uczestniczyć, albo na przykład, jeżeli nawet nie uczestniczyć, no to na przykład, nie wiem, influencerzy biegowi obecni w mediach społecznościowych wybierają się do miejsca rozgrywania Barkley Marathon, żeby na przykład relacjonować przebieg, no nie? A tego nie wolno robić, nie wolno nagrywać.
No, żebyście sobie nie pomyśleli, że ten Barkley Marathon to jest jakaś popierdółka i że to jest coś bardzo łatwego i być może tak mało jest finisherów, bo jakieś lamusy tam startują, no to uświadomcie sobie, że dystans minimum 170 km przez dzikie góry bez oznaczeń szlaku i do tego przewyższenia sięgają w sumie 16,5 tysiąca metrów, więc przyznam, że to jest po prostu hardcore, w braku lepszego słowa. Jest to hardcore.
I zanim porozmawiamy o tym, dlaczego rozmawiamy o Barkley Marathons, jakby bardzo krótkie podsumowanie wydarzeń z tego roku. Startował trzykrotny finisher Barkley Marathons, czyli Jared Campbell, drugi bardzo mocny zawodnik Luke Nelson oraz startowała Courtney DeWalter, czyli najlepsza ultraska USA, prawdopodobnie najlepsza ultraska świata, zwycięzczyni Western States, zwycięzczyni UTMB, dziewczyna, która jest po prostu niesamowita. To był jej pierwszy start w Barkley, ale ponieważ jest mocno rozpoznawalna, no to jakby jej start znowu przyciągnął dużą uwagę do Barkley Marathons. Otóż Courtney DeWalter udało się wyruszyć na drugą pętlę i ukończyć ją tuż po limicie czasu, więc była jedną z, już szybko liczę, sześciu osób, które w ogóle ukończyły drugą pętlę. Z tych sześciu osób, cztery osoby, bo była to grupa, ukończyli razem tę pętlę po limicie czasu.
Ja spodziewałem się, że pójdzie jej troszkę lepiej, ale to nie znaczy, że ona jest cienka, nie potrafi biegać, tylko po prostu to oznacza, że trasa jest strasznie wymagająca i nawet takie zawodniczki jak ona sobie nie są w stanie poradzić z dwoma pętlami. Mhm.
To proszę bardzo, panie Krzychu. Aha, skończę tylko. Dwóch zawodników, właśnie Jared Campbell i Luke Nelson, ukończyli tak zwany fun run, czyli 3 z 5 pętli i jest określony limit dla fun runu, to jest 40 godzin, no nie? I jeżeli w tych 40 godzinach ukończysz 3 pętle z 5, masz zaliczony fun run, natomiast limitem do wybiegnięcia na kolejną pętlę jest zawsze wielokrotność 12 godzin, więc limitem dla trzech pętli jest 36 godzin, nie? Czyli przed upływem 30 godzin musiałbyś wyruszyć na czwartą pętlę. Oni przebiegli po limicie 36 godzin, więc nie mogli wyruszyć na czwartą pętlę, natomiast przed upływem 40 godzin, a więc został im zaliczony fun run. No i na tym się skończył tegoroczny Barkley Marathon. Więc może powiesz naszym drogim słuchaczom, na czym polega ta trudność i w ogóle jak wygląda trasa, skoro nie jest oznaczona? No to jak pan organizator na przykład sprawdza, czy ktoś trasę pokonał?
Spróbuję tutaj nakreślić nieco kształt tych zawodów. Może zacznę takiej ogólnej uwagi, że no, zauroczył mnie ten wyścig po obejrzeniu filmu na jego temat, bo wydawało mi się, że to jest taka, no pewnie nie z premedytacją, ale kontestacja tych wszystkich takich zorganizowanych, wielkich zawodów na wiele osób, z oznaczonymi trasami, z regulaminami, z punktacją i tak dalej.
I z muzyką na starcie.
I z muzyką na starcie, tam, z balonami. Tam, taram, tam, to po prostu taram, wygląda tam, tam. Na taką zabawę, groteskę, na taki nieprawdopodobny performance biegowy. I to było niesamowite. A jak pan organizator stwierdza, czy ktoś pokonał całą pętlę? No, stwierdza to w następujący sposób. Otóż w pewnych miejscach na trasie pozostawia książki i zawodnik, pokonując trasę, musi te książki odnaleźć i z każdej książki musi wyrwać stronę z numerem, z jakim biegnie. I po powrocie, po pokonaniu pętli, po powrocie na metę do organizatora, musi zaprezentować mu komplet stronic wyrywanych z książek. I dopiero kiedy zaprezentuje pełen komplet, no komplet założenia jest pełen.
Pełen komplet.
Pełen komplet. Potem jak zaprezentuje komplet stron wyrwanych z książek, wtedy ma zaliczoną taką pętlę i rusza na pętlę kolejną. I tak jak wspomniałeś, nie ma tam żadnych oznaczeń. Jest zakaz korzystania z udogodnień takich jak zegar z GPS-em, więc ja myślę, że miałbym problem ze znalezieniem nawet jednej książki w tych gąszczach Tennessee. Mhm.
Urocze jest to, że co roku są to książki na przykład, o tytułach na przykład, wiesz, Droga bez powrotu, tak. Albo na przykład Miejsce totalnej beznadziei. Tego rodzaju rzeczy, które działają bardzo na pewno motywująco. I wielokrotnie zdarzało się, że czytałem relacje zawodników, że na przykład byli w miejscu, gdzie jest schowana książka, no nie? I na przykład przez 2 godziny jej szukali.
Potrafię to sobie wyobrazić.
Wyobraź sobie, że poruszasz się na przykład po kawałku lasu, na przykład 100 na 100 i wiesz, że gdzieś tu jest książka, ale szukasz jej od godziny i nie możesz znaleźć, no nie? Albo wyobraź sobie, że ją znajdujesz i wracasz do bazy, wyruszasz na drugą pętlę, na przykład w odwrotnym kierunku, bo tam się zmienia kierunek pokonywania pętli i na przykład jesteś w nocy w tym samym miejscu i na przykład cieszyłeś się, że wiesz, gdzie jest ta książka, no nie? Że na pewno
zupełnie inaczej. Po pierwsze jest ciemno, a po drugie przyszedłeś z drugiej strony, już nie pamiętasz, jak to było, ponieważ cała ta pętla ma ponad 40 km, ty tutaj byłeś kilka godzin wcześniej w zupełnie innym świetle, zupełnie inaczej myślałeś, nie byłeś jeszcze zmęczony, a teraz kompletnie nie masz pojęcia, o co chodzi, a musisz szukać książki. To nie jest pomarańczowy lampion z biegów na orientację. Ja kiedyś brałem udział w takich zawodach, gdzie częściowo musiałem szukać lampionów i nie znalazłem lampionu pomarańczowego. To był pomarańczowy lampion, który powinienem zauważyć. To książki tym bardziej bym w krzakach nie znalazł. Więc ja absolutnie rozumiem zawodników, którzy nie byli w stanie znaleźć w środku lasu w Tennessee, w górach, książki. Jest to bardzo prawdopodobne.
Jak powiedziałeś w ten sposób, organizator sprawdza, czy dany zawodnik pokonał całą pętlę, jeżeli prezentuje komplet wyrwanych kartek z książki.
Kompletny komplet.
Pełen komplet. Po czym otrzymuje następny numerek, więc wraca do tych samych książek strony. I wyrywa po prostu kartki z innym numerem strony. Och. Jakże różni się to od współczesnych imprez biegowych, gdzie trasa jest oznaczona w taki sposób, że masz co kilkadziesiąt metrów taśmę. Jak jest rozwidlenie szlaków, no to wisi kilka taśm, albo na przykład na tej niewłaściwej odnodze wisi taśma innego koloru, tak. Albo masz dodatkowe tabliczki, albo szprejem narysowane strzałki na ziemi, a w ogóle jest opublikowany track GPS, tylko wygrywasz sobie to do swojego zegarka, który cię prowadzi po traku, a niektóre zegarki na przykład pikają ci, jeżeli zboczysz 50 metrów z traka. No to tutaj, kochani, musimy sobie radzić w górach stanu Tennessee, gdzie nie ma żadnych widoków poza drzewami, krzakami.
Tak, jest to typowa przeprawa przez krzaki, bo jeżeli też się komuś wydaje, a to musi być piękne, to musi być wspaniałe, spędzić tyle czasu na stumilowcu w górach, na pewno są piękne widoki, przełęcze, z których można spoglądać kilometry przed siebie, na pewno są wodospady, lodowce i w ogóle turnie i przepaście. Nie, moi drodzy, to jest po prostu non-stop przeprawa przez krzaczory i gąszcze.
I chciałem zaznaczyć, że powiedziała to najlepiej zorientowana osoba w kwestii przydzierania się i gubienia w krzaczorach i gąszczach. Chciałem przypomnieć twój projekt rzeźnika Ultra w tym roku, gdzie byłeś...
Próbowałem przez krzaczory i gąszcze.
Byłeś kilkaset metrów od szlaku.
Tak.
Błądziłeś
ale nie byłem się w stanie do niego przedrzeć.
Błądziłeś przez godzinę i no pamiętam, jak się wtedy czułeś. Pamiętam, jak to relacjonowałeś. No i poczucie beznadziei, które temu towarzyszy, jest po prostu straszne.
Znaczy, wiecie, to teraz jest odrobinę śmieszne, kiedy o tym mówię, to mnie też w tej chwili śmieszy, to jest no, takie zabawne wspomnienie, ale śmieję się trochę przez łzy do tej pory, kiedy po chodzeniu w kółko z 3 kwadranse po takim terenie, powiedziałbym, to było 50 na 50, nawet nie 100 na 100, myślę, że to był teren gdzieś 50 na 50. Chodziłem tam 3 kwadranse, i po 3 kwadransach chodzenia w kółko jakby znalazłem drogę, która prowadziła mnie dalej, której nie mogłem znaleźć 3 kwadranse wcześniej, a byłem jakieś 5 metrów od niej. Po prostu łaziłem wszędzie, jakimiś ósemkami, kółkami, w górę strumienia, w dół strumienia, gdzieś przez krzaki, nie widząc po prostu ewidentnej drogi, ścieżki, która gdzieś mogła mnie poprowadzić dalej. Potem się okazało, że ta ścieżka tak czy owak się kończy, ale zmierzam do tego, że gdybym był tam, nie wiem, o 12 w południe, o 14 przy pełnym słońcu, to bym od razu zobaczył, aha, ścieżka, fajnie, pójdę tam. Natomiast w środku nocy ja nie miałem pojęcia, dokąd iść, nie wiedziałem, gdzie jestem, nie byłem w stanie znaleźć ścieżki drogi, która była 5 metrów ode mnie. Mhm. A tamtym Tennessee praktycznie, być może są miejsca, gdzie w ogóle nie ma ścieżki drogi, trzeba iść na rympał przez krzaki.
Albo gdzie na przykład jest, bo tutaj mówiliśmy o Bieszczadach, no nie? Gdzie jest na przykład główny szlak bieszczadzki, beskidzki.
Końcówka głównego szlaku Beskidzkiego w Bieszczadach.
Ale są na przykład są szlaki turystyczne, tak. Są oznaczenia i na przykład większość czasu poruszałeś się po trasie, gdzie na przykład widziałeś oznaczenie szlaku.
Tak, większość czasu widziałem oznaczenie szlaku, a na początku, jeżeli to nie był szlak, to była tak ewidentna szutrowa droga, że po prostu się nią poruszałem, no bo to było ewidentne, że to jest droga.
No, a teraz wyobraź sobie, że ten sam projekt Rzeźnik Ultra robisz po trasie, którą ktoś ci pokazał godzinę wcześniej, tak. No nie? I teraz tego rodzaju miejsc podobnych do tego, w jakim się zgubiłeś.
To miałbym non-stop takie miejsce.
Miałbyś to non-stop przez następne kilkadziesiąt godzin, tak. A do tego jeszcze musisz szukać tych pieprzonych książek.
Tak. Na tym polega właśnie zabawa.
Na tym polega zabawa w Barkley Marathons. Jedną z rzeczy, która mnie niesamowicie urzeka, jest absolutny sprzeciw wobec takiej roszczeniowej postawy biegaczy, którą bardzo często teraz spotykamy, no nie?
Tak.
Czyli płacę, więc wymagam. Na punktach odżywczych ma być wszystko, ma być wcześniej powiedziane. W pakiecie startowym ma być koszulka, buff, rękawiczki, skarpetki i po prostu dmuchana lala. Wszystko tam ma być.
I zwiezienie z mety na kwaterę.
Tak. A jak zupa będzie zasłona, to po prostu proszę mi oddać moje wpisowe.
I na Facebooku będzie.
I zapisać mnie na następne 5 edycji. No nie? Więc jeżeli chodzi o zapisy do Barkley Marathons, to jednym z największych wyzwań jest dowiedzieć się, w jaki sposób można się zgłosić. ponieważ tego nie wiadomo. Nie ma żadnego formularza, nie ma żadnej strony internetowej, nie ma żadnego sposobu zgłoszenia się. Trzeba go rozkminić samemu.
Musi po prostu tobie zależeć na tym.
Musi tobie bardzo zależeć. Źródła podają, że należy napisać wypracowanie, dlaczego chce się wziąć udział w walce maraton, a potem pan Lazar Rozlik to przeczyta i albo powie, mam to w dupie, albo powie...
Brawo, dawajcie go.
No dobra. No nie? Urzeka mnie niesamowicie fakt, o czym ty mówiłeś w rozmowie przed włączeniem nagrywania, że numer jeden dostaje... Tak. Osoba, co do której organizator jest przekonany, że nie ma żadnych...
Najsłabsza, tak.
I w każdym roku organizator wybiera jedną osobę, o której wie, że nie ma, ta osoba nie ma najmniejszych szans na ukończenie biegu.
Ludzką ofiarę. Ona nosi takie chwalebny tytuł Human Sacrifice. I z taką jedynką sobie tam startuje. To jest w totalnej sprzeczności z biegami, gdzie masz wolontariuszy, którzy krzyczą, dasz radę, świetnie ci idzie, jesteś najlepszy, i organizator też, good luck, człowieku, w ogóle do zobaczenia na mecie, dasz radę, w ogóle jesteś zwycięzcą, a ty jesteś human sacrifice i każdy czeka, żeby po prostu wywalić na pierwszym kółku.
Co więcej, przyjeżdżając do biura zawodów, nie otrzymujesz pakietu startowego, ale musisz samemu przedstawić pewne fanty. Czyli po pierwsze, tablicę rejestracyjną ze stanu, z którego przyjechałaś, albo z kraju, z którego przyjechałaś.
Staremu trzeba odkręcić i przywieźć.
A po drugie, należy przywieźć panu organizatorowi prezent. I te prezenty się zmieniają. Na przykład, przez jakiś czas była to flanelowa koszula.
Bo tak.
W tym roku był to specyficzny, lokalny napój gazowany.
A pamiętam też, o ile się nie mylę, że panu Lazarusowi chyba fajki też przywalono.
Tak. Były różne rzeczy.
Typowo sportowe pakiety.
Więc przyjeżdżasz i na przykład dajesz panu organizatorowi fant. A mówi dzięki. I go wrzuca do kosza. No, znaczy do kartonu, gdzie są inne fanty. Nie, że do kosza, w sensie śmieci, ale...
A potem je ma.
A potem po prostu je ma. Co na przykład Lazarus Lake robi z 40 flanelowymi koszulami? Nie wiem. Ale umówmy się, że...
Nie powinno nas to interesować.
Właśnie. Robi to, co chce. Tak? No i cóż. Mapa jest udostępniana w biurze zawodów do tego, żeby sobie na nią popatrzeć, może ją zapamiętać. Nie da się zrobić tracka GPS i wgrać go do zegarka. W tym roku nie wolno było również mieć w ogóle żadnych zegarków. To znaczy pan Lazarus Lake, czy obsługa biegu, rysowała ci flamastrem zegarek na nadgarstku. I to jest autentyk z tego roku. Nie pamiętam, kto wrzucił zdjęcie. Zdjęcie narysowanego zegarka na przegubie, markerem czarnym i z podpisem, to są zegarki, z jakimi w tym roku startują uczestnicy Barkley Marathons. Czyli na przykład wyruszasz na pętlę, która powinna ci zająć mniej niż 12 godzin, i nie masz zielonego pojęcia, czy minęło 5 godzin, czy 7, czy 9. I być może jeszcze na przykład podczas pierwszej czy drugiej pętli w miarę kontaktujesz, no nie?
Potem już nie ma szans na to.
Ale potem już nie ma szans. I były również takie relacje z zawodów, gdzie na przykład zawodnik ukończył w świetnym czasie 3 lub 4 pętle, wyruszał na kolejną i na przykład odnajdywał książkę, po czym błąkał się przez 4 godziny w pobliżu tej książki, ponieważ nie był w stanie odnaleźć się w rzeczywistości. Po prostu.
Jest to prawdopodobne.
Gubił kontakt. Kochani, jeżeli myślicie, że po prostu na każdym skrzyżowaniu szlaków czeka wolontariusz, a w określonych miejscach brygada GoPro...
To nie w Tennessee, niestety.
Nie w Tennessee, niestety.
Ale co się dzieje, kiedy Ktoś w końcu od czasu do czasu dotrze do mety po pięciu pętlach.
No co się dzieje?
To jest bardzo urocza wtedy scena jest odgrywana, ponieważ pan Lazarus przygotowuje taki zabawko-gadżet, który gdzieś tam nabył w upadłej już pewnie firmie Toys R Us, który już nie ma z tego
zostało. Może w jednym z tych sklepów wszystko za 5 zł.
Może, albo w Chinach z Alibaby kupił, nieważne. W każdym razie jest to gadżet, który czeka na śmiałkę, albo też na śmiałkinię, która skończy 5 pętli, uruchamia ten gadżet i wtedy ten gadżet wypowiada takim mechanicznym głosem That was easy! Czyli to było łatwe. W domyśle to było bardzo łatwe. I to jest, jak to mówi Tomasz Haj, to truskawka na torcie tego wydarzenia, jak jest Barclays Marathon.
Uwielbiamy ten bieg. Uwielbiamy go właśnie za to,
że jest inny,
ale nie robi ze swojej inności
wielkiego halo.
Tylko
wiesz, sama idea i pan Lazarus to jest to taka sprawa, taka rzeczywistość, bardzo premedia społecznościowe, w ogóle premedia. On sobie robi taką imprezę trochę, pewnie to się zaczęło jako impreza dla kolegów z Tennessee, gdzieś tam lokalnie, a to, że teraz jest to ponadlokalne, ponadnarodowe wręcz, zaczyna być światowe, no to już nie jest zmartwienia pana Lazarusa.
Pamiętam taką scenę z filmu, który wspominałeś, w której nie chcę zmyślać, no ale ogólnie chodziło o to, że zadano pytanie, skąd się wzięła nazwa biegu.
Tak.
I nazwa biegu, no to jakby Lazarus wykorzystał nazwisko swojego kolegi,
kumpla, tak.
Który do dzisiaj nie wie dlaczego. Dlaczego jego nazwiskiem została nazwana ta impreza. Jest to tak cudownie absurdalne, że no naprawdę. Co jakiś czas pojawia się pytanie, czy kiedyś jakiś Polak wystartuje w Barclays Marathon?
Wiesz co, ja bym chciała, żeby jakiś Polak wystartował w Barclays Marathon, bo wtedy pan Lazarus dostałby blachę z PL z gwiazdkami dookoła, bo takie nie ma jeszcze.
No, na przykład, nie wiem, z kawałkiem tej klapy od małego Fiata.
Tak, to było niezłe. Ja mam nadzieję, że to nie ja będę, ponieważ po pierwsze nie czytam książek, to miałby problem z książkami, a po drugie na pewno mi się zgubił, więc to chyba nie dla mnie jest.
Nawet na moim blogu kilka osób pytało, czy uważam, że ktoś z Polski się jakby na to porwie. Oczywiście, znajdą się... Chciałem użyć słowa w stylu idioci albo kretyni.
Śmiałkowie.
No pewnie jest to lepsze.
Ja bym widział jednego śmiałka. Być może po zakończeniu projektu biegu dookoła Polski wielkopolski biegacz by się tam pokusił.
Och, rety. Nie umiem tego skomentować. W każdym razie, jakby problemem jest tutaj fakt, że w pierwszym roku uczestnictwa w Barclays Marathon zawodnik nie ma żadnej szansy ukończenia tego biegu. Więcej. Nie ma praktycznie żadnej szansy ukończenia tak zwanego fun runu, czyli 3 z 5 pętli. Potrzebne są tutaj ogromne umiejętności nawigacyjne oraz doświadczenie w tej konkretnej imprezie. Uczestnicy, którzy walczą kolejny rok, na przykład o ukończenie fun runu, czy o to, żeby wybiec na 4. lub 5. pętlę, mówią o tym, że doświadczenie w Barclays Marathon zbiera się w taki sposób, że jakby osoby, które startują pierwszy raz, określa się mianem virgins, czyli dziewice prawiczki,
posypią się protesty, posypią.
Polski język jest piękny, ma różne określenia dla różnych płci. W każdym razie w języku angielskim jest to określenie virgin. I tacy virgin startują po raz pierwszy w Barclays Marathon i starają się trzymać pleców weteranów i dotrzeć do pierwszej lub drugiej książki.
Jak daleko się da. Da się blisko za pierwszym razem.
Wielkim jakby całym elementem strategii czy ogólnie kultury Barclay jest właśnie ta interakcja między veterans a virgins, czyli bardziej mili weterani pozwalają się tym świeżaczkom trzymać i prowadzą ich do pierwszej czy drugiej książki. Potem wykorzystują różne narzędzia po to, żeby ich po prostu zgubić, a te świeżaczki pierwszoroczne potem błąkają się i po 20 godzinach przychodzą do obozu z tymi dwiema kartkami, nie? I czują się upokorzeni na resztę życia, po czym być może za rok wracają i idzie już im lepiej. No nie? I dla takiego Polaka no, byłaby to impreza
dość kosztowna w sumie.
Po pierwsze dość kosztowna, jeżeli chodzi o fizyczny wydatek, znaczy taki no, bardzo no, materialny tak. Koszt. Czyli
no załóżmy, że minimum potrzebujesz 3 wycieczek do Tennessee, żeby cokolwiek zdziałać.
No, no trzeba najpierw się wybrać pierwszy raz. Tak. Czyli trzeba nie wiem, czy to jest ogromne poświęcenie, ale trzeba naprawdę chcieć, żeby w ogóle tam się dostać na pierwszy raz. Potem trzeba wydać swoje pieniądze, żeby tam pojechać i spędzić czas ze świadomością, że prawdopodobnie tak jak większość pierwszoroczniaków, po prostu się ośmieszysz i wrócisz z niczym. Więc wyobraź sobie, że jesteś takim bardzo zdeterminowanym zawodnikiem. No, musisz dobrze biegać.
Tak.
Musisz świetnie nawigować.
Tak.
Nie? Wydajesz ileś kasy po to, żeby pojechać do Tennessee. Jesteś pierwszym Polakiem na Barclay Marathons, po czym może ci się uda utrzymać za elitą przez pierwsze 2-3 książki, zbierzesz te strony, nie? I no, potrzebowałbyś cudu, żeby ukończyć pierwszą pętlę. Załóżmy, że to ci się udaje, tak jak Courtney DeWalter, no nie? Mniej więcej. Ale no, już drugiej nie kończysz. No i co? Nie jest to temat, z którym możesz pójść do pytania na śniadanie?
Nie. Myślę, że w najlepszym wypadku byłbyś w stanie zorganizować 1-2 spotkania gdzieś w Domu Kultury dla ludzi, którzy naprawdę interesują się bieganiem. To by było wszystko.
No i...
No i co? I w sumie jajco tak trochę.
Jest sporo, jakby spora część takiej biegowej publiczności nie jest na tyle zajarana, żeby wiedzieć, że Barclay Marathon to jest wyzwanie na lata, nie? I będziecie rozliczać z tego pierwszego roku. Więc jakby koszty, poza kosztami finansowymi, ale koszty wizerunkowe, czy jakby pożywka dla hejterów, czy nie wiem, po prostu darcie z ciebie łacha, jest, no, ten koszt jest tak duży, że może w ogóle lepiej nie podejmować tematu, nie? Więc musiałby się po pierwsze znaleźć zapaleniec, po drugie zapaleniec z bardzo dużą ilością pieniędzy, żeby móc zainwestować i uczynić z tego projekt na kilka lat.
Właśnie z takim ułożonym znowu kalendarzem, uwaga, żeby to był ważny element przygotowań, no, czy też jego treningu. To nie może być tak, że a przy okazji sobie tam barki smachnę w weekend, bo nie mam co robić. Takie tam z weekendu.
Uwaga, gwiazdka, malutka gwiazdka, drobny druczek. Kilkuletni projekt bez żadnej gwarancji powodzenia. No nie? Czyli możesz się obudzić na przykład za 4 lata z takim wrażeniem, że poświęciłeś kilka lat swojego życia przygotowanie się do tego, wydałeś kilkadziesiąt tysięcy złotych, za co mogłeś sobie na przykład kupić samochód, po czym pojechałeś po raz czwarty na Barclay Marathons, no nie? I zdarzyła się taka pogoda, czy taka trasa jak w tym roku, że trzykrotny finisher ukończył 3 pętle i powiedział dziękuję bardzo. Po prostu nie zdążyłem tego zrobić, no nie? W trakcie Barclay były publikowane międzyczasy i z tego co pamiętam, to rząd wielkości, oczywiście podam jakby czasy z błędem, ponieważ ich dobrze nie pamiętam, ale chodzi o rząd wielkości. Czyli pierwszą pętlę ukończyli w 11 godzin, gdzie w latach, kiedy on kończył cały Barclay Marathon, pierwszą pętlę kończył w 8,5. Nie? Drugą pętlę ukończyli, nie wiem, w 23 godziny, gdzie wtedy kończył w odpowiednio na przykład 18 czy 19. No, to są już takie różnice, że po prostu tutaj w tym roku pogoda, czyli ulewne deszcze, burze oraz mgła spowodowały, że prawdopodobnie po prostu wszystko wyglądało dokładnie tak samo.
Tak samo źle.
O czym przekonał się kilka lat temu Gary Robbins, czyli jeden z weteranów Barclay Marathons, który wyruszył na piątą pętlę. I tutaj ważna jest taka mała informacja dla słuchaczy. Jeżeli się zdarzy tak, że na przykład, bo w dużej części przypadków tak się zdarza, że najlepsi zawodnicy pomagają sobie, na przykład na trzeciej, czwartej pętli, że dodatkowa para oczu, dodatkowy mózg, który może troszeczkę akurat w tej chwili lepiej działa i na przykład powie tobie, ej stary, po prostu od 15 minut kręcimy się w tym miejscu, a ja wiem, że ta książka jest kawałek dalej, więc chodźmy tam, nie? To bardzo pomaga, więc zawodnicy próbują działać razem. Natomiast w przypadku, gdyby czwartą pętlę ukończyło dwóch zawodników albo więcej, to oni na ostatnią pętlę ruszają w przeciwnych tak. kierunkach. I była taka sytuacja, gdzie Gary Robbins wyruszył na piątą pętlę, odnalazł pięć książek, po czym pomylił trasę, to znaczy zbiegł ze wzgórza
przed samym finiszem
po trasę. Niewłaściwej stronie i dotarł do mety od niewłaściwej strony 6 sekund po limicie.
No i niestety.
Niestety, no, niezaliczone.
Pan Lazarus nie miał litości.
To jest jedna z historii, która fantastycznie podsumowuje ideę i całą wymowę Barkley Marathons. Akurat ten film, który dokumentuje ten nieudany, zdawałoby się, bieg, a jednak kultowy bieg Gary'ego Robbinsa, możecie znaleźć na YouTubie. Jak to się nazywało, nie pamiętam. W każdym razie
na
kanale Ginger Runner znajdziecie na pewno film z Barkley Marathons z 2018 bądź 2017 roku z udziałem Gary'ego Robbinsa, gdzie spóźnił się o 6 sekund na metę. No dobrze. Czy my mamy tutaj jeszcze coś do dodania w temacie Barkley Marathons?
Chyba w sumie nie.
Ciekawe, ciekawe. No dobrze. Czy mamy w takim razie jakichś kandydatów na kota odcinka albo falę hejtu?
Jeśli chodzi o falę hejtu...
Jeśli chodzi o falę hejtu,
to ja dostałem tyle listów, takich klasyczną pocztą, wiecie, w kopertach ze znaczkami. Dzieci ze szkoły z całej Polski pisały do mnie listy i prosiły, żebym już tak bardzo nie hejtował, żebym
Panie nie wyle... Krzychu.
Panie Krzychu, bardzo prosimy o to, żebym ma tak nie hejtował i ja w tym odcinku nie mam nikogo do zhejtowania, wyobraź sobie. Nie mam pomysłu na falę hejtu. Mhm. Jestem tak miłosierny w tym odcinku, że chyba zostawię wszystkich w spokoju. Mhm.
No, ja może jakieś pomysły bym miał.
Miałbyś jakieś pomysły. Ale... Kogo możemy zhejtować?
Nie, one są w większości głupie. Dobrze. Mogę tak improwizować? Taki flow.
Proszę bardzo. Najwyżej ja będę miał, nie wiem, zdanie odrębne, albo się będę odcinał się będę od ciebie.
Hejtuję podcast Niepoważne Treningi za to, że...
O nie, ja się odcinam od ciebie. Nie, jak? Co ty? Nie, ja cię nie znam. Czy kończymy? Wychodzę.
Za to, że od 3 miesięcy nie publikują nowych materiałów.
Bo trenują, a nie jak my tutaj siedzimy z piwem. Niektórzy przynajmniej.
No dobrze, ale są dwie puszki?
Są.
Jest dwóch prowadzących?
A,
są dwie puszki.
Są poszlaki pewne, chcesz powiedzieć.
Nic nie sugeruję. Jak mawia nasz znakomity znajomy Piotr Będkowski, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No więc no, żyjemy w takich czasach, gdzie na przykład mija kilka tygodni i nic doniosłego się nie wydarzyło. Nie? Mm. Możemy rozmawiać o duperelach, albo możemy na przykład przyjąć jakieś ciekawe wydarzenie, jak na przykład Barkley Marathons i o nim troszeczkę porozmawiać przy okazji, pokazując na przykład, jak bardzo daliśmy się zapędzić w tym naszym bieganiu ultra i górskim w taki trochę kozi róg, że oczekujemy od organizatora. Chcemy dostać w dupę w górach, no nie? Chcemy być przeciągnięci, po prostu przeszurani po tych kamlotach, czy tam piachu,
ale
no nie?
Przez kilkanaście musi być.
Albo kilkadziesiąt godzin, a jednocześnie po prostu musi być gorąca zupa, bo jak będzie za zimna, to jest źle i oddaj mi moje pieniądze. Albo na przykład, nie wiem, fotograf mnie nie sfotografował.
Tak, fotograf mnie nie sfotografował.
Dlaczego? Dlaczego, tak, galerie, dlaczego galerie na Facebooku nie są uporządkowane?
Ja się muszę szukać.
Ach, no właśnie. Więc staliśmy się bardzo roszczeniowi i na przykładzie Barkley Marathons można troszeczkę w krzywym zwierciadle się przejrzeć. Natomiast obok tego rodzaju wydarzeń, czy na przykład tego, że Salomon opublikuje kalendarz zawodów, po czym...
Znowu kalendarz.
Po czym pierwsze już są odwołane, no nie? I nie wiadomo, co będzie z...
Czyli normalnie.
Więc jakby musimy sobie szczerze powiedzieć, że niewiele się dzieje. No nie?
Tak.
Dlatego trudno jest, o ile ktoś nie zrobi czegoś strasznie głupiego, znaleźć kandydatów do fali hejtu, oraz jeżeli ktoś nie zrobi czegoś naprawdę wyjątkowego, znaleźć kandydatów do kota odcinka, natomiast jednego takiego kociaczka odcinka mam, jest nim Marcin Rzeszutko.
Brawo!
Brawo! Otóż w ostatnich dniach odbyło się takie wyzwanie Red Bulla pod nazwą Red Bull Szybka Tura, czyli wyzwanie dla skiturowców, czyli generalnie narty, więc nie do końca bieganie. Nosal, Kasprowy Wierch i zjazd. I tam rekord tej trasy, tej szybkiej tury miał Andrzej Bargiel i w określonym czasie każdy mógł spróbować zmierzyć się z tym czasem Andrzeja Bargiela i swoją aktywność załadować na Strawę, i Strawa rozpoznaje segmenty, no więc wiadomo, że można porównać czasy. No i Marcin Rzeszutko ustanowił rekord. Gratulacje. Godzina 3 minuty 56 sekund 15 marca. Absolutnie nie wiem, jak to jest, po pierwsze, jeździ na nartach, po drugie, zdobywać zimą Kasprowy Wierch.
Ale myślę, że przegrać z Marcinem Rzeszutką to wstyd nie jest, więc spoko.
Przegrać z Marcinem Rzeszutką wstyd nie jest, natomiast Marcin Rzeszutko wygrał ze wszystkimi innymi.
Tak.
Dlatego otrzymuje tytuł kota odcinka. I cóż, kochani drodzy słuchacze, bardzo liczymy i wiem, że Krzychu to potwierdza sam swoim jestestwem, sercem, umysłem i wszystkimi zmysłami, że liczymy na wasze uwagi dotyczące podcastu.
Przyślijcie jakieś piwo Kubie, bo za mało ma zdecydowanie.
O rety. Albo przekąski.
Albo przekąski.
Też można.
I pomysły na falę hejtu. Wpisujcie miasta.
Jesteśmy otwarci. Chciałbym, żeby to było powiedziane jasno. Tak na przykład, jeżeli chodzi o, na przykład o gorzelnię, no nie? To nie dziękuję. Na przykład, nie? Browary, owszem. Również różni producenci przekąsek słonych lub słodkich. Wszystko jest okej. Okay. Cukiernie na przykład. Och, cukiernie moglibyśmy tutaj jakby bardzo dużo podziałać. Albo na przykład robić odcinek o znaczeniu węglowodanów i w ogóle uzupełnianiu cukrów, glikogenu i tak dalej, więc tutaj jest jakby potencjał dla zaangażowania sponsora duży, myślę. Tak, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, to liczymy na to, że w tych czasach, w których trzeba się troszeczkę nagłowić, żeby wymyślić, o czym to pogadać, no nie? Bo w czasach normalnych mamy co jakiś czas jakiś duży bieg, co jakiś czas jakiś, nie wiem, zawodnik zrobi coś super fajnego, albo super głupiego i można o tym pogadać, albo dzieją się rzeczy, które po prostu komentuje się na bieżąco. Tak, mamy taką sytuację, gdzie część środowiska biegowego udaje, że będzie na pewno normalnie, po czym właśnie wychodzi z takiego założenia, że na pewno będzie normalnie, więc róbmy wszystko tak, jakby było normalnie, a najwyżej 3 dni przed tym powiemy, no niestety nie udało się. Albo niektórzy mówią, wiecie co, jest tak nienormalnie, że my po prostu wchodzimy do szafy.
I czekamy, zamykamy oczy i czekamy.
Tak, zamykamy oczy i czekamy. Obudźcie nas, kiedy będzie po wszystkim. a my, czyli normalni ludzie, normalni amatorzy biegactwa, jesteśmy w tym wszystkim i po pierwsze staramy się nie zwariować, staramy się realizować naszą pasję.
O, wielkie słowo.
No ale no jest tak troszeczkę.
No to dobrze, już są.
Tak, jest to jednak jakaś pasja, w sensie takim, że jeżeli jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu i tyle, nie wiem, funduszy czy energii na tak prostą rzecz, jaką jest bieganie, no to no, ma to dla nas jakieś znaczenie. Więc staramy się w tym jakoś odnaleźć i również w rzeczach, które się dzieją, znaleźć coś, co jest ciekawe, czy warte komentarza, czy właśnie nie warte. Więc jeżeli uważacie, że niektórymi rzeczami zupełnie nie warto się zajmować, możecie o tym nam wspomnieć. Jeżeli uważacie, że coś nam strasznie ważnego wydarzyło się i umknęło
tak,
naszej uwadze,
zlekceważyliśmy,
to chętnie o tym porozmawiamy. Albo nie, więc możecie pisać, a my to przeczytamy, albo nie.
Możecie też pisać wypracowanie na temat Barclays Marathon, to mhm. wiecie, kto wie.
O, proszę pana kochanego, ja tutaj przed wciśnięciem przycisku record,
nie, się nie
przed
mogę już
zapaleniem lampki tak. on air. rozmawialiśmy na temat niesamowitego nowego pomysłu na taki okołobiegowy happening.
Ale to chyba na razie tajemnica.
To jest tajemnica ogromna.
Nie jesteście jeszcze na to gotowi.
Nie. Świat nie jest jeszcze na to gotowy, ale niech się gotuje dalej. Więc na koniec ja zapytam tylko o to, jak, panie Krzychu, idą pana treningi?
I w sumie nie wiem, jak mi idą.
Jak rzeczywistość biegowa, jak taka codzienność biegowa?
Bo ja w sumie nawet już w tej chwili nie wiem, do czego się przygotowuję i po co. Więc coś tam biegam, ale w sumie nie wiem, co z tego wynika. No, to może tyle.
Aha. Ja chciałbym powiedzieć, że ja trenuję wytrwale, realizuję jednostki jakościowe, tak zwane akcenty. Co jakiś czas stawiam sobie wyzwanie, na przykład w ostatnim tygodniu przebiegnięcie szybko 3 tras Dziewicza Góra Biega.
Pętli, prawie jak na Barclays Marathon.
Tak.
Bez książek, szybko.
Tak, nie było książek. Więc trzeba było biegać i trzeba było potem jakby to no, po prostu spojrzeć na tempo, na generowaną moc, na tempo dostosowane do jeszcze do przewyższeń. I no, wniosek jest taki, że no, jeszcze dużo pracy, dużo pracy przede mną i również pojawiła się pewna taka nadwyżka energetyczna w postaci tkanki tłuszczowej. Zupełnie nie rozumiem, ale chciałbym, żeby to było jasne. Nie ma to związku żadnego z płynami konsumowanymi podczas nagrania.
Podkreślę raz jeszcze, że żadnego.
Więc jeżeli jakiś browar na przykład teraz słucha...
Lub cukiernia.
I na przykład myśli, och, z chęcią i wielkim przekonaniem weszlibyśmy we współpracę, ale nie chcemy torpedować po prostu tej wielkich planów biegowych. Proszę się nie martwić, damy sobie radę.
Gorzej będzie, jeśli odezwie się jakaś, nie daj Boże, znaczy cukrownia, a nie cukiernia, to już nie wiem, co to zrobić.
Nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę to zmierza, dlatego pozwolimy sobie w taki sposób płynny się wyłączyć. I zaprosi na następny odcinek, który...
Będzie nie wiadomo kiedy.
Ja wiem kiedy.
Nie wiadomo o czym. Wiesz już kiedy?
Tak. To jest tak zwany calling out.
No ciekawe, kiedy będzie następny.
Otóż, moi drodzy, o ile nic się nie...
Widzisz już o ile. Czy nie wiadomo kiedy będzie następny.
To z panem Krzychem za niecałe 2 tygodnie, bardziej bliżej, za 10 dni jedziemy w góry, prawie na zawody.
Ale ty, jedziemy w góry.
I tam będzie działo się.
Będzie się działo. Uwaga, nie mogę się doczekać. Uwaga, przebieram nóżkami.
Także już teraz żyjemy tym podekscytowaniem, które wynika z tego iloma przemyśleniami, iloma przygodami, doświadczeniami będziemy mogli się podzielić już za niecałe 2 tygodnie.
Nie mogę się doczekać wszystkich stron, które będę wyrywał z książek.
Także teraz życzymy dobranoc.
Dziękujemy.
Miłego dnia, miłego wybiegania, miłych odcinków na stadionie, miłych sesji rowerowych na trenażerze oglądając.
Smacznego piwa.
Belgijskie klasyki na Eurosporcie. Cokolwiek robicie, ruszajcie się, dużo śpijcie i pijcie dobre piwo.
Do usłyszenia.